Mówią, że to jest szczęśliwa data, 11.11, wokół której wiele rzeczy dzieje się w polskiej kulturze, właśnie z akcentem na Polskę, na polską muzykę, na polski film. I to w dzisiejszym odcinku podcastu o muzyce filmowej Score in the City interesować nas, mnie będzie najbardziej. A goszczę w jednym z budynków Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, prawie w centrum Warszawy. Goszczę tutaj, bo tu są skarby i człowiek, który za te skarby odpowiada, a przede wszystkim bardzo, bardzo dużo o nich wie, jako chyba jeden z nielicznych w tym kraju z tak szeroką wiedzą na tematy muzyczno-filmowe i około muzyczne. Kamil Staszowski, kustosz materiałów audialnych w FINie.
To jest taki bardziej, że tak powiem, opisowe. Kustosz zbioru nut.
Powiedziałam, że jesteśmy w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym, pieszczotliwie w FINie. Co gromadzi ta instytucja i dlaczego dla polskiej kultury jest taka ważna? Zacznijmy od takiego pytania, wiesz, serio, a potem przejdziemy do różnych smaczków i nawet czasem może pikantnych historii.
Mam nadzieję, że będę w stanie takie historie tutaj przytoczyć. Bardzo się cieszę w ogóle, że przyszłaś do mnie, odwiedziłaś nasze tutaj skromne progi, żeby pogadać o skarbach, które tutaj mamy. Także jest mi bardzo miło ciebie gościć. Co gromadzimy? No, gromadzimy rękopisy polskich kompozytorów, to znaczy gromadzimy wiele różnych rzeczy, ponieważ zbiory okołofilmowe są bardzo szerokim tematem, bo są to zarówno plakaty, fotosy, materiały literackie, materiały scenograficzne i mnóstwo różnych rzeczy. Oczywiście w centrum mojego zainteresowania są materiały audialne, materiały audiowizualne, a przede wszystkim nuty. A z tej grupy z kolei szczególnie rękopisy nut, rękopisy polskich kompozytorów. Jak wiadomo, dziś rzadko się pisze już ręcznie nuty. Te nuty i tak trzeba by przepisać po to, żeby wygenerować głosy. Na przykład jeżeli mamy do czynienia z partyturą orkiestrową, to żeby powstały głosy, trzeba to i tak sprowadzić do formatu cyfrowego. Więc najczęściej kompozytorzy jednak piszą już od razu w formacie cyfrowym i dziś oczywiście przyjmujemy również tego rodzaju partytury i posiadamy zbiory cyfrowe. Ale oczywiście no dla mnie i myślę, że dla ciebie też i dla wielu naszych słuchaczy prawdopodobnie najciekawsze są materiały, no właśnie, które są rękopisami polskich kompozytorów, a dodajmy, że są to kompozytorzy wybitni, znani nie tylko ze swojej twórczości filmowej, bo mówimy tutaj o kompozytorach takich jak Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Wojciech Killer oczywiście, no ale jest też znany filmowo.
To jest trochę jak dotknięcie legendy, dotknięcie takiego rękopisu czy nut, które osobiście wyszły spod ręki danego kompozytora, on tam to osobiście podpisał, a jeszcze daj Boże napisał tam jakieś notatki, z których możemy wyczarować zupełnie zakulisową, bardzo ciekawą historię. Dodajmy jeszcze, że FINA gromadzi absolutnie wszystkie filmy, które w Polsce powstały. To znaczy dzisiaj każdy film, który powstaje w Polsce tutaj trafia, no ale też dlatego to archiwum właśnie wasze jest najbogatsze.
Tak jest. W myśl ustawy o kinematografii gromadzimy kopie obowiązkowe i teoretycznie każdy powstały w Polsce film do nas trafia. Wraz z nim oczywiście trafiają dodatkowe materiały. Próbujemy teraz uregulować również kwestię nut i mam nadzieję, że w przyszłości to nasze archiwum będzie również gromadziło nuty w takiej intensywności, jak miało to miejsce w innej rzeczywistości, czyli w latach 60., 70., 80. W latach 90. już troszkę to wyhamowało, natomiast teraz życzyłbym sobie, żeby teraz oczywiście no już w nowej cyfrowej formie również te nuty do nas trafiały. Co się dzieje?
No właśnie, zdarza się, że kompozytor tak. Przynosi, tak? Powiedz, bo masz taki przykład.
Tak, no ostatnio Teoniki Rożynek przekazała nuty do kwartetu smyczkowego. To jest generalnie muzyka w filmie Prime Time, bo o tym filmie mówię. To jest taka muzyka elektroniczna, muzyka klubowa, natomiast Teoniki na końcu tej muzyki umieściła kwartet smyczkowy, to nazwałbym go takim post-awangardowym. I właśnie nuty do tego kwartetu w formie elektronicznej przekazała do naszego archiwum.
gromadzenie, zabezpieczanie tych materiałów, archiwizowanie to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest też dbałość o to, aby one pozostały w pewnym sensie żywe. Po co nam to jest potrzebne? Materiały nutowe czy około filmowe. Najpierw się to robiło często, potem się przestało to robić w ogóle, dzisiaj się do tego wraca. Po co?
Tak, tak. No, żeby uściślić, to powiedziałbym, że na przykład niestety nie mamy żadnych materiałów przedwojennych, ponieważ one z tego, co udało mi się ustalić, były kiedyś traktowane jako materiały księgowe i potem niszczone.
Mówimy o nutach.
Mówimy o nutach, tak, tak, tak. Mówimy oczywiście o nutach. Potem w rzeczywistości PRL-u było to inaczej zorganizowane i te nuty jakoś tam sukcesywnie do nas trafiały. Po co je gromadzić? Dziś na przykład jesteśmy w stanie wyciągnąć partytury chociażby Romana Palestra, które warsztatowo, artystycznie moim zdaniem są znakomite. Natomiast realizacja nagrań do filmów na przykład z lat 50. no była bardzo słaba technicznie. I bardzo często jest tak, że oglądamy jakiś film i się okazuje, że ta muzyka no brzmi źle. Jest nagrana dość archaicznie i spoglądając w nuty, widzimy trochę coś innego, a słuchając nowego nagrania, okazuje się, że jest to zupełnie inna, przestrzenna, wspaniała muzyka, no kiedy już możemy zastosować jakieś nowoczesne techniki nagrania. Czyli się okazuje, że taki materiał muzyczny, taki rękopis muzyczny jest w jakimś sensie ponadczasowy, ponieważ jesteśmy go w stanie zrealizować dzisiaj w taki sposób, mam nadzieję, jak kompozytor to sobie zamierzył.
Mamy tutaj, jesteśmy obłożeni tutaj różnymi materiałami. Jak chciałam położyć tutaj to torebkę, to powiedziałeś, o to nie na tym, może tutaj na tym. Może nie na tym. Skarby dookoła. Zanim przejdziemy do tych skarbów i zanim cię zapytam trochę właśnie o te nuty najsłynniejsze i co na nich jest, chciałabym cię zapytać jeszcze o kobiety. Kobiety w muzyce filmowej w Polsce były i były bardzo szeroko reprezentowane, może nawet szerzej niż nam się wydaje, już od samego początku w ogóle istnienia tego gatunku i ty o tym coś wiesz.
Tak jest. Była taka znakomita kompozytorka, która najczęściej zajmowała się piosenkami. Napisała bardzo wiele piosenek dla dzieci, ale napisała też wiele takich przebojów, chociażby jak Augustowskie noce, które śpiewała Maria Koterska. Oczywiście nie tylko Maria Koterska, bo i Jerzy Połomski i Lady Punk też w pewnym momencie śpiewało troszkę taką zabawną, nazwijmy to, wersję. I Franciszka Leszczyńska, poza tym, że pisała piosenki, była również znakomitą kompozytorką muzyki koncertowej, nazwijmy to. Pierwszym przykładem muzyki kobiety kompozytorki jest Lis i Bocia. To jest film, który wcześniej nazywał się Wet za Wet. To jest film animowany, krótkometrażowy. Realizował go Zenon Wasilewski i Franciszka Leszczyńska w 1949 roku napisała do tego filmu muzykę. A najnowszym z kolei, bo jeżeli mówimy o najstarszym, to teraz moglibyśmy przejść do najnowszego, no to jest to, o czym już wspomniałem, czyli muzyka Teoniki Rożynek do filmu Prime Time w reżyserii Jakuba Piątka. To jest film z roku 2021. Możemy całkiem sporo przykładów muzyki kompozytorek podać. Ja nawet kiedyś trochę się pobawiłem i spróbowałem znaleźć pewną strukturę, gdzie mamy muzykę kobiet kompozytorek i okazuje się, że najwięcej procentowo tego mamy w latach 70.
No to co, idziemy obejrzeć trochę tych nut? Te białe rękawiczki bierzemy po to, żeby dotykać tych nut w białych rękawiczkach?
Możemy, tak.
Tu ci jeszcze wisi szlafroczek taki biały, to wszystko po to, żeby tak zachować pewną sterylność.
Biały,
no, w końcu dotykamy skarbów.
Jedyne i najcenniejsze. Okej. Co by tu... O, tutaj Stanisława Radwana mamy akurat. Może też warto o tym wspomnieć. Okej. Tutaj akurat trzymam takie podręczne rzeczy, które... Tak, to wam pięknie szeleści. To są głosy do filmu Robinson Warszawski Artura Malawskiego.
O.
Nie jest to materiał pisany przez kompozytora. Oczywiście jest to rękopis, więc traktujemy to priorytetowo.
Jest to rękopis. Rzeczywiście ktoś miał niewiarygodnie piękny charakter pisma nutowego. To wygląda, jakbyśmy to wydrukowali. Mogę zrobić zdjęcie i pokazać. Dobrze.
Oczywiście. Tak, także no to jest też moja duża satysfakcja, że udało się wszystkie te materiały ułożyć w takiej kolejności, w jakiej być powinny, ponieważ trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy była realizowana muzyka do filmu, to nuty były po prostu zbierane tak jak były, następnie przekazywane, czy to do Ministerstwa Kultury, czy to z powrotem do studia filmowego, a potem różnymi drogami, różnymi ścieżkami trafiało to do nas, więc nie zawsze też ułożenie tego było właściwe. No tutaj oczywiście mamy zawsze porządek taki jak w partyturze, czyli zaczynamy od instrumentów dętych drewnianych, potem dętych blaszanych i tak dalej, aż dochodzimy na końcu do smyczków i to ułożenie głosów to odzwierciedla. I w tej chwili w naszym zbiorze po opracowaniu, po jego reorganizacji już każde głosy do partytury są w ten sposób ułożone.
Doteczki noce i dnie, bardzo, tak. Co tu jest napisane, poprawić?
To jest, o właśnie, no to tutaj dochodzimy do tego punktu, że właściwie partytury muzyki filmowej są takim materiałem roboczym. I oczywiście my traktujemy je dzisiaj jako skarby.
To jest pisane ołówkiem?
Tak, to jest pisane ołówkiem.
Musi być bardzo szalenie delikatne.
Bardzo wiele partytur było pisanych ołówkiem. Tutaj jest właśnie, tutaj widzimy fragment.
To muzyka Waldemara Kazaneckiego, tak. Dodajmy. Zresztą jest tutaj podpisane i tutaj jest podpisane. Tak jest. Noce i dnie, TV, Nowela 1, Bogumił i Barbara.
Tak, bo tam chodzi o to, z tego co
skład
pamiętam.
Skład orkiestry.
Tak jest. Tam chodzi o to, że była wersja telewizyjna, była jakaś inna wersja. Akurat tych materiałów do Nocy i Dni pisanych przez Waldemara Kazaneckiego mamy dosyć dużo. I tutaj
tak,
widzimy...
tu w 1612, tak, ale jest. Co to znaczy poprawić walca? Niech nie, popra...
no,
nie, nie poprawiajcie tego walca.
No tutaj właśnie dochodzimy do tej pracy detektywistycznej. Możemy spróbować znaleźć tego walca i zastanowić się, co kompozytor chciał poprawić. Może to też być i często się tak zdarzało, na przykład w przypadku partytur Jerzego Maksymiuka. Tutaj na marginesie dodam, że jest to znakomity kompozytor muzyki. Oczywiście kojarzymy go jako moim zdaniem najwybitniejszego polskiego dyrygenta i słusznie, ale też warto pamiętać o jego niezwykłej elastyczności, wrażliwości na muzykę w ogóle. To znaczy jest to kompozytor, który nie bał się żadnych konwencji i obok konwencji na przykład pastiszowych, bo natrafiłem w jednym z materiałów na właściwie klasyczny kwartet smyczkowy w stylu, powiedzmy, Mozarta, tak? Jest to kompozytor, który właśnie, tak jak powiedziałem, nie bał się konwencji pastiszowych, nie bał się też środków zupełnie awangardowych, także Jerzy Maksymiuk naprawdę jest też jako kompozytor wart zainteresowania, ale jakby to jest dygresja. Natomiast chodziło mi o to, że Jerzy Maksymiuk, właśnie akurat dobrze to pamiętam, bardzo często używał partytur jako korespondencji z kopistą. I przypuszczam, że w tej partyturze, którą tutaj mamy przed sobą, w partyturze Waldemara Kazaneckiego do Nocy i Dni, również tak było, więc poprawić walca to prawdopodobnie jest rodzaj SMS-a, rodzaj komunikatu do kopisty, który być może napisał coś inaczej niż kompozytor sobie wyobrażał.
A co Jerzy Maksymiuk pisał w tych SMS-ach na papierze notowym?
No potrafił pisać na przykład: Ewuniu, napisz, no w tej chwili trudno mi z pamięci to
A to Ewuniu to do żony, rozumiem.
Nie, a właśnie tutaj chodzi nie o szanowną małżonkę, tylko chodziło o kopistkę, która miała na imię Ewa, która współpracowała z Maksymiukiem i wiele, wiele jego partytur rozpisywała na orkiestrę.
Zakazane piosenki, widzę.
Tak jest. Tak, mamy dosyć sporo materiału do zakazanych piosenek.
Czyli do pierwszego powojennego polskiego filmu.
Tak jest, do pierwszego powojennego polskiego filmu. Muzykę taką ilustracyjną do tego filmu napisał Roman Palester, ale no niezwykle ważną rolę pełnią tam różnego rodzaju chociażby piosenki. No i akurat tutaj mamy dwie wersje już wydrukowanej piosenki Serce w plecaku. Tutaj jest jako Serce w tornistrze. No, tutaj mamy akurat trzecie wydanie Gebetnera i Wolfa. Natomiast tutaj mamy druk który właściwie jest przedrukiem, no nie wiemy czego, ale mamy dwie wersje, które możemy porównywać. To też może być bardzo interesujące. Co ciekawe, to jest prawdopodobnie starszy druk, być może okupacyjny, ponieważ widać, że to jest i jakość tego jest zupełnie inna. Natomiast jest to zbieżne z tym, co mamy tutaj. Mhm. Tutaj ciekawostka a propos kobiet kompozytorek, że układ fortepianowy, czyli no, po prostu akompaniament do tej piosenki ułożyła Anna Maria Klechniowska, też wykształcona, znakomita polska kompozytorka. Znana skądinąd głównie ze szkoły na fortepian dla dzieci, ale jako kompozytorka myślę jeszcze niepoznana. Tutaj mamy partyturę, którą szczególnie lubię. To jest partytura muzyki do filmu Tarpany, muzyka Wojciecha Kilara. Film pochodzi z 1961 roku. Na tej pierwszej stronie widzimy skład orkiestrowy. Dlaczego lubię tę partyturę? Ponieważ jest to taki szczególny przykład dosyć obszernej partytury Wojciecha Kilara. Wojciech Kilar miał taką niezwykłą umiejętność, niezwykłą zdolność bardzo precyzyjnego wyrażania myśli muzycznej i te jego partytury objętościowo są niewielkie. Tutaj akurat mamy do czynienia z dużą orkiestrą i z dużą objętościowo partyturą. Film też jest wart uwagi ze względu na kreację chociażby Teresy Tuszyńskiej. Zaglądamy do środka. Wojciech Kilar oczywiście pisał całą tę partyturę ołówkiem. I bardzo interesujące jest przy oglądaniu tego materiału to, że widzimy, które współbrzmienia postanowił na którymś etapie zmienić. Czyli no widać po prostu, żeby coś było wycierane gumką, pisane ponownie.
Tak, rzeczywiście widać takie poprzecierane to od gumki.
Tak, od gumki. I są naniesione nowe współbrzmienia. No to pozwala bardzo... to jest bardzo ciekawe spojrzenie na to, że kompozytor też zastanawiał się, jak
kompozytor
to zrobić.
Też człowiek. No,
kompozytor też człowiek, kompozytor też jakby mógł i chciał zmienić daną decyzję, też próbował różnych środków, bo myślę, że w dużej mierze na przykład taka muzyka filmowa była też swego rodzaju polem doświadczalnym dla również muzyki koncertowej, chociażby u Wojciecha Kilara. Wcześniej mówiłem o Jerzym Maksymiuku. Tutaj akurat mamy taką, ja tutaj otworzę może taką partyturę Jerzego Maksymiuka do filmu Urodziny Młodego Warszawiaka. I tutaj dodam, że te partytury Jerzego Maksymiuka zwykle są bardzo malownicze. On używał wielu kolorów. Widzimy kolor niebieski. Tutaj widzimy też zmianę składu. Na przykład widzimy tutaj taką notatkę kwintet. Jest napisane 8, 6, 5, 4, a następnie jest przekreślone i niebieskim kolorem dopisane 10, 8, 6, 5, 3. Czyli zwiększono skład, ponieważ widocznie mistrz uznał, że ten kwintet należałoby bardziej dociążyć i zwiększyć. Bardzo często też widzimy nazwiska wykonawców, czasami tylko same imiona. Nie zawsze jesteśmy się w stanie tego domyślić, ale czasami tak. A i też jest to bardzo interesujące, bo potrafi nam powiedzieć, kto uczestniczył w danym nagraniu, w tym pierwotnym nagraniu, bo najczęściej oczywiście to było raz nagrywane. Teraz wyciągamy te rzeczy z archiwów i próbujemy gdzieś tam wykonywać albo planujemy tego rodzaju wykonania, więc będą to kolejne wykonania. Natomiast wtedy najczęściej taka muzyka została wykonana raz i nagrana. Mhm.
Absolutną torpedą są te graficzne partytury. Czy możesz opowiedzieć trochę o takiej partyturze graficznej, co to w ogóle znaczy? Bo ja na papierze nutowym widzę obrazki, jakby takie nawet dziecięce, czy takie, wiecie, jak siedzimy na jakimś wykładzie i strasznie się nudzimy i tam rysujemy różne takie graficzne rzeczy, w ogóle nie związane, abstrakcja totalna. Tak wygląda partytura graficzna.
Tak, tutaj mamy akurat przykład muzyki do filmu Rekolekcje, który wcześniej nazywał się, bo to też jest charakterystyczne, że bardzo często filmy zmieniały tytuły, że był jakiś tytuł roboczy, a następnie był tytuł, który już z filmem zostawał. Czyli tak, film Rekolekcje, który wcześniej nazywał się Ślad Magnetyczny. Muzykę do tego filmu napisał Helmut Nadolski, Polski, czyli no znakomity jazzman. I faktycznie widzimy tutaj absolutnie graficzną partyturę. To jest niewielki skład, kontrabas, syntezator, organy. I taka partytura, poza tym, że zawiera zapis muzyki, no jest też po prostu piękna.
Dziełem sztuki. No.
Jest absolutnie dziełem sztuki, jest to też grafika i można czerpać ogromną satysfakcję z patrzenia na to i z cieszenia się również właśnie tą graficzną stroną tej muzyki. Tutaj jeszcze mówiliśmy o głosach, więc wspomniałbym jeszcze o tym, że głosy są równie, mimo że nie są pisane przez kompozytora, to jednak są bardzo dla nas cenne, ponieważ zdarza się, że partytury nie ma.
No właśnie, może to jest dobry moment, żeby uściślić. My mówimy partytura, głosy, nuty, po angielsku to jeszcze wszystko inaczej się nazywa. Głosy to jest ta książeczka z nutami, którą dostaje poszczególna sekcja instrumentów w orkiestrze. Tak jest głos właśnie pierwszych skrzypiec, drugich skrzypiec, altówek, trąbek pierwszych, drugich i tak dalej, tak? A partytura zbiera to w całość.
Tak jest. Ja bym to porównał może do scenariusza. Scenariusz jest ogólną wizją filmu. Ogólną, co nie znaczy nieszczegółową. Znaczy całościową, tak może należałoby powiedzieć. Natomiast poszczególni aktorzy otrzymują swoje, powiedzmy, partie. I w ten sam sposób działa partytura muzyczna. To znaczy dyrygent otrzymuje całość utworu, a poszczególni wykonawcy otrzymują przypisane im partia.
Więc i tutaj macie w archiwum i te rzeczy, i te rzeczy.
Tak. Zdarza się, że jest sama partytura, co nie jest żadnym problemem, bo i tak w dzisiejszych czasach do wykonania należy taką partyturę przepisać. Natomiast zdarza się również niestety, że partytury nie ma i posiadamy tylko same głosy, ale na podstawie głosów specjalista przepisujący nuty jest w stanie odtworzyć taką partyturę.
Jest tutaj taki specjalista na etacie?
To znaczy na etacie nie, my akurat zlecamy to na zewnątrz. Ja oczywiście też mógłbym to zrobić, ale musiałbym się zająć tylko tym, więc zlecam to osobom, które się tylko tym zajmują i robią to znacznie szybciej.
To twoja praca nie byłaby możliwa, gdyby nie twoje wykształcenie muzyczne, prawda?
Tak, z pewnością. No tutaj kluczowe było ułożenie tych wszystkich materiałów. Kiedy instytucje nasze, czyli Narodowy Instytut Audiowizualny i Filmoteka Narodowa połączyły się w jedną instytucję, czyli Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny, ja trafiłem na ten zbiór nut, który był oczywiście, to się tak nieładnie mówi, ale trudno mi teraz znaleźć inne, był zaopiekowany, ale nie był profesjonalnie i merytorycznie opracowany. W związku z tym bardzo wiele było takich przypadków, że coś było partyturą, coś głosami, rzeczy były gdzieś tam ze sobą zmieszane. No nie była to kwestia nawet przechowywania, tylko raczej wstępnie te materiały zdarzało się, że są po prostu zmieszane. Można sobie wyobrazić, że jeżeli były obok siebie tworzone dwa czy trzy nagrania, to często te nuty mogły być ze sobą zmieszane albo też nieprawidłowo rozpoznane. I tutaj powiedziałbym, że mamy w tej chwili taki interesujący przykład, ponieważ przez jakiś czas, przez lata w naszym archiwum istniały nuty do Janosika i wydawało się, że są to nuty do serialu. Ale po naszej reorganizacji, po przejrzeniu przeze mnie tych nut, okazało się, że te nuty nijak do serialu nie pasują i są to nuty do filmu animowanego z 1954 roku. Mówię to z głowy, więc mogą być pewne nieścisłości, ale tak. Tak, pełnometrażowy film animowany, do którego muzykę napisał Zbigniew Turski. Ja przejrzałem tę muzykę. Mamy w tej chwili też ścieżkę dźwiękową tego filmu. Niewiele tej muzyki zostało, prawdę mówiąc, wykorzystanej, a Zbigniew Turski, no, jest to wybitny kompozytor. Być może nasi słuchacze nie wiedzą, bo ja przyznam się, że nie wiedziałem o tym, ale doczytałem i sprawdziłem, że w 1948 roku Zbigniew Turski otrzymał złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. Ponieważ w tamtych czasach był taki czas, że medale przyznawano również To były letnie igrzyska, o ile pamiętam. Przyznawano również w kategorii sztuki. Otrzymał taki złoty medal za...
Zawsze sądziłam, że muzyka i sport mają ze sobą dużo wspólnego.
No i okazuje się, że rzeczywiście tak było. Mówię o tym po to, żeby być może zapomniane nazwisko gdzieś przypomnieć i wskazać na to, że był to kompozytor ceniony, no, również za granicą. Chociaż z tego co wiem, otrzymanie przez niego tego złotego medalu w karierze w Polsce, w ówcześnie PRL-owskiej siermiężnej, o to 48 rok, w karierze wcale mu to nie pomogło, a wręcz przeciwnie. No i mamy właśnie jego muzykę do filmu Janosik. Jest to muzyka bardzo silnie oparta na folklorze, ale uważam znakomita warsztatowo. Mamy w tym przypadku właśnie, to się wiąże z tym, co mówiłem wcześniej, w tym przypadku mamy właśnie wyłącznie głosy. Więc trzeba będzie zrekonstruować partyturę, a następnie marzy mi się, że w kolejnym roku uda się zrealizować wykonanie tego utworu. A nie chcę do końca zdradzać może co jeszcze planuję, ale być może byłoby to wykonanie nie tylko muzyczne.
W jakiej formie muzyka jest tutaj przechowywana w Finie?
Mamy różne rzeczy na płytach, ale no przede wszystkim są to elementy kopii filmowej. Czyli no bardzo rzadko się zdarza, że jest jakieś inne nagranie. No niestety takie były czasy, że nie zachowały się nagrania takie, które, znaczy nagrania poza filmem, bo tak, wyobrażamy sobie, że najpierw muzykę nagrano, była powiedzmy na jakimś nośniku, a następnie to zmontowano z filmem. I idealnie
to też dopiero od pewnego momentu montowano.
Tak. I właśnie idealnie byłoby, gdyby były te pierwotne nagrania, które przypuszczam mogły zawierać więcej muzyki niż to, co znalazło się w filmie, ale niestety z tego co wiem, taśmy były nadgrywane i nie zachowały się te nagrania. No, prowadziłem jakieś poszukiwania takich rzeczy, ale no właściwie możemy powiedzieć, że ta muzyka filmowa, która nie została jakoś ponownie nagrana, to tak naprawdę współistnieje tylko z filmem.
Jaki jest twoim zdaniem największy skarb Fine? Albo oj, najstarszy, nie
jest,
wiem,
coś takiego. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że mogę powiedzieć o tym, co szczególnie lubię, bo bardzo trudno jest też określić, no czy lepszy jest Lutosławski czy Penderecki, prawda? No,
albo coś w ogóle starego.
Coś w ogóle starego, no najstarsze rzeczy, no to jest dopiero 45 rok. I mamy mniej więcej no, z tych lat 40. partytury chociażby Lutosławskiego. One mi się wydają niezwykle ciekawe, cenne. Ale też no, chociażby partytury Komedy. Myślę, że bardzo wiele mówią o nim jako o człowieku, dlatego że ja tutaj nawiążę trochę do tego, że niesamowite jest to, że przychodzi się do pracy i w jakimś sensie dotyka się tej rzeczywistości kompozytora, czyli wyobrażamy sobie, że ten kompozytor miał papier nutowy, ołówek, miał swój pomysł, być może jakieś notatki i gdzieś pomiędzy swoimi codziennymi obowiązkami, innymi pracami, miłościami, znajomościami, dziećmi, pisał tę muzykę. I ta partytura jako artefakt gdzieś z nim była, prawda? I w tym momencie, kiedy przychodzi się do tego archiwum i można takiej partytury rzeczywiście dotknąć, można do niej zajrzeć, no daje to jakiś rodzaj jakiejś takiej magicznej, nazwijmy to, kooperacji z samym kompozytorem. A kiedy jeszcze jest możliwość, żeby wykonać taki utwór, no to człowiek czuje się po prostu znakomicie. No, ale wracając jeszcze do Komedy. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że on bardzo precyzyjnie rozpisywał swoje partytury. To są bardzo takie rzeczy pisane na czysto, bez skreśleń, w takim bardzo dużym ładzie, uporządkowaniu. Jakby wydaje mi się, oczywiście to być może opowiadam sobie jakąś historię, ale że dużo też można powiedzieć o osobowości danego kompozytora, w jaki sposób pisał, jak jak to robił, jak bardzo był uporządkowany. I w przypadku komedii to jest akurat ciekawe, no bo najczęściej jazzmenów no nie kojarzymy z jakimś tam nadmiernym planowaniem, a tutaj to było bardzo precyzyjnie rozpisane, co widzimy tutaj w tych partyturach właśnie komedii.
A taki człowiek chaos, artysta, kompozytor szalony kompletnie, nie wiem, czy możesz jeszcze jakieś nazwisko tutaj przywołać?
No ja bym...
Poza Maksymiukiem.
Znaczy właśnie, tak, przyszedł mi do głowy Jerzy Maksymiuk, ale powiedziałbym, że w tym szaleństwie jest metoda w tym przypadku, bo rzeczywiście ja przeglądam jego partytury z ogromnym podziwem. Też myślę na to, jak wygląda partytura, miał wpływ pewien proces tworzenia filmu. Zupełnie inaczej wyglądają partytury na przykład lat 50., a zupełnie inaczej wyglądają partytury z lat 90. Czyli w latach 50. czy 60. było myślenie raczej takie koncertowe, że kompozytor tworzy całość jakiejś muzyki, tworzy jakiś utwór, ten utwór często ma jakiś rodzaj formy, natomiast w latach 90. to bardzo często były jakieś fragmenty, jakieś kawałki, coś, co jest w jakiś sposób niesamodzielne, po prostu, no i objętościowo też jest tego znacznie mniej, czasami jest to trudno ułożyć, bo są to takie rzeczy, bym powiedział, bardziej doraźne, o, muzyka bardziej doraźna, tak, muzyka doraźna, to jest
No jest to w końcu muzyka użytkowa, no nie, wiesz, cokolwiek byśmy nie mówili i jak bardzo nie chcielibyśmy się tutaj rozpływać nad tym, bo się tym zajmujemy, jest to muzyka, która ma służyć temu, żeby dzieło filmowe było, w moim odczuciu, tak, jeszcze lepsze.
Powiedziałbym jeszcze, że tak, faktycznie ta kategoria muzyki użytkowej no jest tutaj niezbędna. Natomiast właśnie w tych latach 50. czy 60. mamy do czynienia z takimi materiałami, z których możemy zrobić muzykę koncertową. Więc ona była użytkowa, ale w jakimś sensie wprowadzając ją do filharmonii, dokonując jakiegoś opracowania, no robimy z tego muzykę koncertową i myślę, jest to znacznie łatwiejsze w przypadku kompozytorów takich jak Palester z lat 50. niż muzyki, która była pisana chociażby w latach 90., co oczywiście nie umniejsza tej muzyce, ale pokazuje, że była to muzyka użytkowa bardziej wprost.
To na koniec taka historia niezwykła, jedna z najbardziej niezwykłych tutaj od kiedy ja pracuję w ogóle jako dziennikarka i się interesuję, to pamiętam takie dwie niezwykła historia związana ze skarbami. Pierwsza z tych historii to jest historia Janko Muzykanta z 1930 roku. Przypomnę wam, że to jest ten rok, w którym kino w Polsce zaczyna być kinem dźwiękowym, więc jeden rok, kino dźwiękowe, kilka filmów, najpierw Moralność pani Dulskiej, ale później także Janko Muzykant. Trochę tam względem książki zmienione losy, przede wszystkim dalsze losy tytułowego bohatera. No i sensacyjna właściwie wiadomość, bo film zachował się bez ścieżki dźwiękowej i pokazywany był jako film niemy i sensacyjna wiadomość. Kilka lat temu płyty ze ścieżką dźwiękową, z muzyką, z dźwiękiem odnajdują się we Włoszech w stanie niemal idealnym. I to taki cud numer jeden. I cud numer dwa to dosłownie teraz sprzed chwili historia filmu, który funkcjonował pod dwoma tytułami. Ale powiem to tak, wyobraźcie sobie taki moment. Jest Kraków, rok 1948. Wojciech Killer uczy się muzyki, stawia pierwsze swoje kroki, sprawdza, jak bardzo nie chce być pianistą, jak bardzo woli jednak komponować muzykę i ma pierwszego, bardzo srogiego nauczyciela kompozycji, który nazywa się Artur Malawski. W tym samym czasie, kiedy Killer uczy się u niego, Artur Malawski pisze muzykę do filmu. Jest więc być może pierwszym kompozytorem muzyki filmowej, którego Killer spotyka na swojej drodze. Tym filmem jest film Robinson Warszawski, stworzony na podstawie wspomnień Władysława Szpilmana z Powstania. Uwaga, co się stanie po latach? Killer napisze muzykę do pianisty Romana Polańskiego, który to film oparty jest dokładnie na tych samych wspomnieniach, więc taka klamra. No i teraz mamy niebywałe losy tej produkcji, ponieważ ona przepada u władz polskich, zostaje w ogóle skreślona. Tworzy się właściwie nowy film z nową muzyką, a stara wersja przepada. Zarówno film, jak i muzyka Artura Malawskiego. Mamy później ten nowy film pod tytułem Miasto nieujarzmione z muzyką Romana Palestra. No ale czas wrócić do Robinsona Warszawskiego, bo co się dzieje? I tu już Kamil, oddaję ci głos wreszcie. Uff.
Tak, znaczy moglibyśmy zacząć od końca właściwie, żeby powiedzieć, że udało się wykonać, dzięki wspaniałemu partnerstwu z Filharmonią Gorzowską, udało się wykonać pod znakomitą batutą Marty Kluczyńskiej zarówno muzykę Artura Malawskiego do filmu Robinson Warszawski, jak i Romana Palestra do filmu Miasto Nieujarzmione, a następnie udało się nagrać i wydać płytę. Tutaj wielkie ukłony dla Duksu za odwagę, za zaufanie, ponieważ myślę, że mamy do czynienia z jednym z najciekawszych nagrań w ogóle, no co najmniej ubiegłego roku. I mówię to nie tylko dlatego, że gdzieś przyłożyłem do tego swoją cegiełkę i odnalazłem te materiały w naszych archiwach, ale dlatego, że myślę, że dla polskiej kultury jest to bardzo istotne wydarzenia, ale...
Odnalazły się nuty.
Odnalazły się nuty, ale to ja zacznę może jeszcze od tego filmu, ponieważ to jest jedna z najbardziej niezwykłych, najciekawszych historii w polskiej kinematografii. Tak jak już powiedziałaś, film opierał się pierwotnie na wspomnieniach najbardziej znanego polskiego Robinsona, czyli Władysława Szpilmana. I tak, w 1949 roku proklamowano w Polsce socrealizm. To się odbywało w różnych gałęziach sztuki, więc w Łagowie Lubuskim proklamowano socrealizm, w muzyce, a na niesławnym zjeździe w Wiśle w listopadzie 49 roku proklamowano to na niwie filmu. I teraz w duchu tego nowego nurtu, bo często się też pojawiają takie błędne informacje, że to cenzura i tak dalej. Nie, urząd cenzorski był zupełnie czymś innym. Natomiast tutaj mamy do czynienia z nurtem estetycznym socrealizmu, realizmu socjalistycznego, inaczej mówiąc, który de facto nie był nurtem estetycznym, tylko nurtem wprost politycznym. I teraz tak, w duchu tego nowego nurtu dodano elementy propagandowe do filmu i dokonano tak głębokich zmian, chociażby scenariuszowych, że zatarto pierwotny charakter dzieła. No dość wspomnieć, że Czesław Miłosz, który był współscenarzystą, wycofał się po prostu z tego projektu. I również oberwało się przy tej okazji muzyce Artura Malawskiego, zarzucono jej formalizm i zdecydowano o usunięciu z obrazu. No wydaje się to o tyle dziwne, że pojęcie formalizmu jest bardzo nieostre i myślę, że to jednak był taki swego rodzaju taka polityczna nadgorliwość. Ponieważ trudno coś zarzucić muzyce, która jest z natury rzeczy abstrakcyjna. Jednak nie spodobała się. Napisanie nowej muzyki do tego filmu zlecono Romanowi Palestrowi. No ale myliłby się ten, kto by uznał Romana Palestra za jakiegoś beneficjenta tej sytuacji, ponieważ jego, to też jest w ogóle bardzo ciekawa historia, że jego kontakty z ówczesną władzą były bardzo skomplikowane i on właściwie jedną nogą był już gdzieś na emigracji. I z jednej strony był krytykowany, również Palester za właśnie formalizm, to znaczy inaczej, był chwalony za muzykę filmową, natomiast ganiony za muzykę niefilmową, czyli z jednej strony był ganiony, a z drugiej strony ówczesny wiceminister Sokorski proponował mu prominentne stanowiska muzyczne.
Wcale się nie dziwię, że on się w końcu po prostu zdenerwował.
Sytuacja wyglądała tak, że Palestrowi bardzo zależało na tym, żeby w sposób odpowiedni załatwić sprawę z Malawskim, to znaczy, żeby nie zadrażnić z nim kontaktów. Życzył sobie nawet odpisów korespondencji z Malawskim. Bardzo zależało mu, żeby nie skrzywdzić kolegi i żeby mieć z nim dobre relacje. Tutaj rzeczywiście zachowywał się bardzo grzecznie i dyplomatycznie, ponieważ sytuacja, jak się domyślamy, była nieciekawa. A najciekawsze jest to, że Palester ostatecznie, który jak wiemy wyemigrował, ostatecznie też został wymazany z napisów końcowej wersji filmu. Czyli w ostatniej wersji filmu właściwie nie mamy informacji, kto napisał tę muzykę.
Oglądamy tutaj zdjęcia z koncertu i też zdjęcia tych materiałów nutowych. No i bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że patrzymy na skarby, szczególnie takie skarby archeologicznie trochę odkopane. Takich skarbów ci życzę, bo może jeszcze gdzieś tam tutaj takie drzemią i czekają na swoje odkrycie. Kamil, bardzo ci dziękuję za to spotkanie szalone wokół materiałów nutowych, które są trochę jak pamiętnik kompozytora, bo pokazują znacznie więcej niż tylko melodię zapisaną, ale też osobowość, charakter, styl pracy i wiele, wiele więcej. Szkoda, że nie możemy sobie tego oglądać razem ze słuchaniem muzyki, ale może ta tajemnica to jest właśnie to. To jest to, co sprawia, że to jest takie fascynujące.
Ja mam nadzieję, że między innymi nasze spotkanie, ale też tutaj moja skromna działalność przyczyni się do tego, że będziemy mogli spotkać się za jakiś czas już ze słuchaniem, bo już przecież pierwsza taka rzecz miała miejsce. Możemy słuchać wspaniałego wydawnictwa Duksu, tej muzyki Artura Malowskiego i muzyki Romana Palestra. I ja też bardzo serdecznie zachęcam wszystkich badaczy, melomanów, żeby interesować się również tą muzyką filmową, ponieważ w tej chwili mamy właściwie całkowicie opisany zbiór tych materiałów w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym i są to materiały, które są no, do wzięcia, do badania, do grania, więc jest to mój osobisty, bardzo duży powód do satysfakcji i wszystkich Państwa do tego zachęcam Państwa do muzyki filmowej. Bardzo dziękuję za no, niesamowitą wizytę i cieszę się, że miałem okazję rozmawiać no, o tym, co mnie najbardziej interesuje w tak znakomitym towarzystwie.
No to obiecajmy sobie, że ciąg dalszy nastąpi.
Koniecznie. Bardzo dziękuję.